Nie będę ukrywać, że do dzisiejszego kazania, które mam wygłosić, zainspirowało mnie kazanie zeszłotygodniowe brata Janusza Kopytka. I powiem szczerze, jakby ładunek treści, który w tym kazaniu był, był dla mnie osobiście trochę zbyt bogaty i postanowiłem się dokładnie przyjrzeć paru rzeczom w tym tekście. Chciałbym, żebyście zrozumieli. Znaczy tak, może przeczytajmy drugi list Piotra, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy od początku. Drugi Piotra. Nie ten jeden, tylko przeczytajmy może ten fragment, który był tematem jakby poprzedniego kazania. Właśnie od piątego wersetu czytam. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą poznaniem, poznanie powściągliwość wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zaś ich nie ma i tak dalej. Brat Janusz zwrócił uwagę na to, że w tym tekście jest jakby taki łańcuch kolejnych rzeczy, dla których podstawą jest wiara. I ogólnie ja jakby, on co prawda to powiedział, ale ja może jestem mniej inteligentny od przeciętnego Menela i nie do końca byłem w stanie pojąć, co tak naprawdę do czego mam dodać. Stąd dzisiaj chciałbym się skupić na jednej rzeczy, mianowicie na cnocie. Zanim jednak dojdziemy do tej cnoty, spróbujmy przeczytać odnośnie wiary, co pisze apostoł Piotr. Bo w naszym tekście ten pierwszy werset jest bardzo dziwnie skonstruowany. Mianowicie Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. I dla mnie to brzmi bardzo, bardzo dziwnie. Zwracają mi uwagę, że się nie pomodliłem i rzeczywiście. Panie Boże, proszę Cię o łaskę, o Twoje prowadzenie. Daj mi powiedzieć to i tylko to, co jest zgodne z Twoją wolą. Powierzam Ci, Panie, ten czas rozważania Twojego słowa. Otwórz serca nas wszystkich, abyśmy mogli przyjąć to słowo do naszego wnętrza i aby wzrosła nasza wiara i poznanie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Sama konstrukcja tego zdania już samego w sobie wydaje się odrobinkę alogiczna. Bo jak można osiągnąć coś dzięki sprawiedliwości Boga? No więc, kochani, jeśli popatrzymy, to jest Biblia Brzeska, jeśli popatrzymy na wszystkie inne przekłady języka polskiego tego słowa, to absolutnie w żadnym nie mamy takiego kuriozu. To jest po prostu błąd, mówiąc wprost.
Tym, którzy otrzymali.
Tam jest dosłownie otrzymali i to jest to słowo, które na przykład przy okazji rzucania losem o suknię Pana Jezusa również pada. Otrzymali, to tak jakby, rozumiecie, wylosował ją jeden, tak? Jakby brak zasługi tu jest. Szczególnie zaakcentowany jest brak zasługi, więc nie jest to osiągnęli, tylko otrzymali. Otrzymali wiarę równie wartościową, co i my, apostołowie. Krótko mówiąc, apostoł Piotr, niektórzy uważają, że pierwszy papież w historii, nie tylko w żaden sposób się nie wywyższa ponad tych ludzi, do których pisze, ale raczej wręcz odwrotnie. Mówi im, wszyscy otrzymaliśmy tak naprawdę dokładnie to samo. Mamy taką samą wiarę. Oczywiście, o ile mamy wiarę prawdziwą, bo istnieje też wiara nieprawdziwa, zabobon ona się nazywa, oparta na jakichś tradycjach ludzkich, jakichś, nie wiem, proroctwach, objawieniach, jakichś, nie wiem, mistycznych różnych innych rzeczach, także uwaga na nauce. To też jest rodzaj zabobonu, dlatego że nauka jest wiedzą ludzką tylko. Nie jest mądrością Bożą. Oczywiście ona poznaje w pewnym stopniu mądrość Bożą. Ale ma też założenia ludzkie. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Rzymian 12:3 potwierdza jakby tę myśl. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To Bóg udziela każdemu wiary. Z tego wersetu jest to wyraźnie widoczne. Hebrajczyków 12:2, już ten tekst przywoływałem kilkakrotnie, ale przeczytam go jeszcze raz. Właściwie tak naprawdę tylko początek tego zdania. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tam jest naprawdę twórcę, tam jest naprawdę mowa o twórcy, twórca. Nasza wiara jest stworzona przez kogoś i przez kogoś jest dokańczana. I tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. Wiem, że w języku polskim to wyrażenie pistis może być już tłumaczone jako wierność. Ale jeśli spojrzymy na kontekst, jedną stronę odwrócimy do tyłu, mamy wszystkich bohaterów wiary, powiem mianych. Nie wszyscy z nich byli bardzo wierni. Na przykład Samson tak raczej słabo. I mówiąc już o Jeftym. Niewątpliwie natomiast byli bohaterami wiary. Więc sprawcą i dokończycielem wiary jest Pan Jezus Chrystus. 1 Piotra 1:12. Tak, 21. Tu jest, przepraszam, ja się mylę. Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja jest w Bogu. Nasza wiara jest w Bogu. Wiecie, stary przekład Biblii Gdańskiej wielokrotnie mówi, kiedy mówi o zbawieniu, to mówi nie o wierze w Jezusa, jak to jest w naszych współczesnych Bibliach, tylko mówi o wierze Jezusa albo wierze Jezusowej. To jest ta różnica, abyśmy mogli to pojąć. Wiara nie dzieje się bez nas, bo to my ostatecznie wierzymy, ale to skąd ona się bierze, to jest Bóg, to jest Pan Jezus Chrystus. On jest jej sprawcą, On jest jej dokończycielem. Wiara jest więc darem Boga. Sposób, w jaki ten dar jest dawany, ja wiem, że ja o tym mówiłem 1101 razy, ale powiem 1102, ponieważ to jest bardzo ważne. Wiecie, zdarza mi się czasami, że ludzie mi mówią tak, ty masz szczęście, że ty tak wierzysz. Ja nie mam wiary. Wiecie, człowiek może coś zrobić, aby mieć wiarę. Oczywiście to zależy od Boga, bo jest wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte, czy też słuchają jakichś pobożnych słów, czy słuchają czytanego Bożego Słowa, a jednak w ich sercach wiara się nie budzi. Ale na pewno to, co możemy zrobić, jeśli brakuje nam wiary, to jest solidne studium Pisma Świętego. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To jest sposób, w jaki Bóg obdarowuje wiarą. On natchnął to Pismo Święte swoim duchem, między innymi po to, aby wzbudzać prawdziwą, żywą wiarę. I tym się różni wiara prawdziwa od wszelkich nieprawdziwych wiar, opartych o proroctwa, opartych o tradycje ludzkie, oparte o jakieś, nie wiem, nauczania jakichś innych ludzi. Dlatego tak ważny jest osobisty kontakt z Pismem Świętym. Dlatego jest to podstawowy sposób do tego, aby mieć prawdziwą wiarę. Wiecie, kiedy ja się nawracałem gdzieś tam na jakimś tam moim okresie młodości, to bracia, z którymi przestawałem, oni powiedzieli tak: Marku, staraj się nic nie czytać oprócz Pisma Świętego przez jakiś czas. Ja tak starałem się, przez 3 lata chyba nie czytałem nic, starałem się nie słuchać innych mądrych ludzi. Widzicie, problem nasz dzisiaj polega na tym, że my dzisiaj żyjemy w takim permanentnym hałasie. Rozumiecie? Ciągle jest hałas jakiś. Teraz docierają różne głosy, jakichś, nie wiem, jakichś proroków, nauczycieli, jakichś, rozumiecie, oszołomów takich czy innych. Albo wręcz odwrotnie, ludzi pełnych dostojeństwa, prawda? I, nieważne. Ważne jest Słowo Boże. Spróbujcie wyciszyć swoje serca i posłuchać tego, co mówi Pan. A wtedy wzbudzi się w waszym sercu prawdziwa wiara. Wtedy nie będziecie jak ta mucha w latarce, z lewej na prawej, z prawą na lewą, i nie wiedzieli, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Spokojnie, Pismo Święte. Tak rodzi się prawdziwa wiara. Czym jest wiara? Mamy definicję. Definicję w liście do Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I też wielokrotnie mówiłem, że jest to tłumaczenie mocno felerne. Mianowicie tam istotnie to słowo hipostaza mówi o jakimś staniu pod czymś, co jest niewidzialne. Nasza wiara nie jest jakąś pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest raczej dowodem na to, czego się spodziewamy. Jest hipostazą, tak jak osad na garnku jest dowodem na to, że gotowano w nim kiedyś wody. Wody już nie ma, ale my wiemy, że tam była, bo został rant tak zwany, jak się po śląsku godoja. Brzeg taki. Mówiłem też o tym wielokrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, że podobnie jest, jeśli chodzi na przykład o zwierzę, które jest przygotowane do ataku. Drapieżnik czyhający w zasadce w pełni napięcia czeka. Jest, jego pozycja jest dowodem na to, że istnieje ofiara. Chociażbyśmy jej nie widzieli. On jest przygotowany do ataku, w tym pełnym, o czymś takim jest wiara. Z tego powodu na przykład śmierć świętych pańskich często przynosiła kolejne nawrócenia. Ponieważ oni umierali z nadzieją na to, czego nie było widać. I to się stawało widoczne. Z powodu ich postawy. Czy wiara zawsze owocuje uczynkami? I tutaj mamy dwa teksty, mianowicie list Jakuba, bardzo znany tekst. Bardzo znany, z drugiego rozdziału. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jeśli ktoś powie: ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. I przeskoczmy do Rzymian 4, 1-8. Aha, bo tu jest jeszcze ciekawe w 21. Czyż Abraham, praojciec nas, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? I Rzymian 4. Mamy dokładnie te same przykłady. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy się spełnia uczynki z zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Tak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. No i ostatni tekst z Ewangelii Łukasza, bardzo znany, 23 wersetu, 23 rozdziału, 40-43. Nie, 23. Jest mowa o złoczyńcach, którzy zostali ukrzyżowani wraz z naszym Panem. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł mu: Jezu, wspomnij na mnie, kiedy wyjdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Piękny tekst, bardzo, bardzo znany. I pytanie: czy wiara tego człowieka mogła przynieść jeszcze jakiś owoc w uczynkach, skoro był przybity do krzyża? Co on jeszcze mógł zrobić, prócz uwierzenia? Nic. Tak więc widzicie, że w tych tekstach, chociaż one się mogą na pozór wydawać sprzeczne i na pozór mogą budzić pewnego rodzaju zamieszanie, podobnie jeśli czytamy o tych bohaterach wiary i na przykład jak analizujemy życie takiego Samsona, które całe było praktycznie próbą zaprzeczenia jego powołania, a jednak Bóg przyznawał się do jego czynów. To jest, możemy być zaszokowani, czemu się tak stało. Rozumiecie? Odpowiedź jest tylko jedna, bo wiara jest darem od Boga. Ale jak słusznie powiedział Janusz poprzednim razem, my możemy coś do tej wiary dodać. Także jakby chociaż ten punkt startowy jest dokładnie taki sam, nasz wiara jest czymś, co wszyscy mamy takie samo na starcie, wtedy kiedy dotarło do nas Boże Słowo, to jednak możemy coś do tej wiary dodać. Jeśli popatrzycie na życie Samsona, to jego życie to była jedna wielka klęska. I on ponosił konsekwencje tych swoich klęsk. Czy chcecie w taki sposób żyć? To był facet, który mógł pojedynczo zastąpić armię. Ostatecznie jego plemię w tej chwili nie ma go nawet w liczbie plemion izraelskich. To, że on zawiódł, to spowodowało permanentną klęskę. Tu, na świecie, teraz. Król Dawid, mąż według Bożego serca. Tak? Cudzołożnik i morderca. Taka jest prawda. Zawiódł. I poniósł tego konsekwencje. Bóg mu to zapowiedział. Jego rodzina się rozpadła. Straszne rzeczy się tam działy. Syn zbuntował się przeciwko niemu. To nie było bez konsekwencji. To było pełne konsekwencji. No, co prawda jest wybrańcem Bożym, więc protoplastą Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej, ma bezwarunkową obietnicę, że Bóg odbuduje jego upadłą chatkę, tak? Upadający dom. I tego nic nie zmieni. Ale klęska, którą poniósł tu na tym świecie, była bardzo bolesna. Bardzo ciężka. W związku z tym, jak to Janusz powiedział poprzednio, choć zbawienie, które jest z łaski przez wiarę, jest nieutracalne, jeśli ktoś rzeczywiście wierzy, to jednak ponoszenie klęsk, nieubogacanie tej wiary, po prostu odbije się źle na nas. Już tu i teraz. Już nie mówiąc o nagrodzie w górze. Nagrodzie w górze, której dowodem ma być nasze życie. Tak więc wiara bez uczynków jest martwa. Z całą pewnością. Nie da się jej pokazać. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę jak z uczynków. Ten werset 1-5. Przejdźmy do kolejnego słowa. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, a cnotę poznaniem. Ten wyraz cnota. Cnota w języku polskim brzmi tak słabo i niewieścio. Mnie się od razu, nie wiem, z katolicką Maryją Wiecznie Dziewicą kojarzy. No tak, mamy też inne konotacje w języku polskim. Ktoś może powiedzieć, mówimy tak o cnotliwy rycerz, dajmy na to. Czyli że ktoś, kto jest taki pełny tych pozytywnych cnót, ale to jest daleko drugorzędne. W języku polskim to słowo jest takie słabe. Podczas kiedy okazuje się, że w Grece to jest wyrażenie arety, które występuje i chciałbym te wystąpienia prześledzić, ale kiedy je będziemy śledzić, one tylko kilka razy występuje w całym Piśmie Świętym. To jest numeracja według systemu Stronga. To jest wyrażenie numer 703. One występuje tylko kilka razy. List do Filipian. Filipian 4:8. Chciałbym, żebyście zwrócili na liczbę, w której występuje dany wyraz. Czy jest to liczba pojedyncza, czy jest to liczba mnoga? Filipian 4:8. Nie. Efezjan mi się odpada. Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I tutaj mamy tą cnotę w pojedynczej liczbie. Dokładnie tak samo jak w drugim liście Piotra. Pierwszy list Piotra, oprócz tego wszystkie wystąpienia, oprócz tego listu do Filipian, wszystkie wystąpienia są u Piotra. Pierwszy Piotra 2:9. Wy jednak jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Janusz powiedział, że cnota w najprostszym tłumaczeniu to jest po prostu jakaś zaleta o charakterze moralnym. I to jest prawda. I Pan Jezus z całą pewnością miał wiele cnót. Zgodzicie się ze mną, że miał wiele? Jednak, jeśli wrócimy do drugiego Piotra, to słowo występuje aż dwa razy. I występuje w trzecim wersecie, i występuje w wersecie 5. A pamiętajmy, królem jest kontekst. Zawsze. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę właśnie. Jeśli spojrzymy w tej chwili na to, jak tłumaczą to słowniki, to rzeczywiście cnota to jest cnotliwy sposób myślenia, odpowiednie uczucia, działania, dobroć moralna, jakakolwiek konkretna zaleta jak skromność czy czystość. Ale jest to też rzeczownik rodzaju żeńskiego, pochodzący od tego samego słowa co 730. Konkordancja Stronga, 730, mężczyzna, samiec. Czy ktoś ma uwspółcześnioną Biblię Gdańską? Przeczytajcie ten trzeci werset. Nikt nie ma? Bo ja sobie nie wziąłem. Nie, pierwszy rozdział, trzeci werset.
Pierwszy rozdział, trzeci werset. Aha, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych.
To jest drugi Piotra?
Pierwszy.
No, proszę. Patrzę, mówię, albo ja oślepłem.
Trzeci werset, tak?
Tak.
Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkich, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.
A, cnoty. A jak jest w piątym?
Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę.
A cnota jest. To w takim razie będzie nie współcześnionej, tylko w tej drugiej przez Śląskie Towarzystwo. Tam jest. Jak masz?
Ja mam 2 Piotra 1:3.
Ostatnie słowo.
Chwałą, ten, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.
To jeszcze dziwniejsze tłumaczenie. Nigdzie się nie spotkałem, żeby w doskonałość było to przetłumaczone. W jednym z przekładów jest męstwo. Męstwo, które nawiązuje do tego słowa. Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego kiedy o tym mówiłem, żeby zwracać uwagę na liczbę? Z tego powodu, że czasami to słowo występuje w takim znaczeniu słownikowym, dobroć moralna, a czasami ono występuje w pojedynczej liczbie. Wiecie, kiedy my mówimy o cnotach, to też mamy jakby jakaś tam dobroć, uczciwość, solidność, tak? Możemy mieć na myśli wiele rzeczy. Tak? Ale kiedy mówimy do kogoś w liczbie pojedynczej, na przykład zachowaj cnotę, to ten wyraz staje się mocno zawężony w znaczeniu. I tu jest podobnie. Tu jest podobna konstrukcja. Dokładajcie cnotę, który powołał nas przez swoją cnotę. To jest jakaś określona cnota. To nie jest jakakolwiek cnota, jakaś dobroć moralna. I wiecie, z pomocą przychodzi nam historia, historia, która mówi, że cnota pochodzi od imienia bóstwa greckiego, Aresa. Bo arete pochodzi od Aresa. Po prostu. I to jest... Co to jest ten Ares? Kto to był? Tak? To był Bóg wojny. Słusznie, to był Bóg wojny. Stąd jest to tłumaczenie męstwo. Ktoś sobie sprawdził, jaki jest źródło słów. Oczywiście w pierwszym wieku to słowo miało już szereg innych znaczeń. Na przykład stoicy mówili o cnotach męża, jaki powinien on być. Ale kiedy padało w liczbie pojedynczej zachowaj cnotę, to chodziło o arety. to choć wtedy odwoływano się jakby do tego źródła słowa. No tu mam taką starożytną rzeźbę tego Aresa, a tu mam coś, co się pewno młodzieży spodoba, słabo widać. Spodobało się. Dlaczego ten mi się tak spodobał? Dlatego, że jest z włócznią i w odpowiedniej zbroi do tamtych czasów. Słuchajcie, pamiętajmy, że Grecy, słowo pochodzi od Greków, oni walczyli w pewien określony sposób. No, dobra, a jak się nazywał ten jeden, który w tej falandze był?
Hoplita.
Hoplita. O, oglądał 300, dlatego wie.
Nie, powtórzenie z historii.
No więc masz powtórzenie z historii, to są hoplici. Tu jest, udało mi się znaleźć dwa takie odtworzenia ich. Co jest charakterystyczne? 2,5-metrowa włócznia, 2,5 do 3 metry. Tarcza, której uchwyt jest z boku, nie centralny, to nie jest pokrywka od garka. Gdybyście trzymali tak tarczę i chcielibyście tym walczyć, to po krótkim czasie by ona opadła od wielu sił. Hoplita miał tarczę przywiązaną tutaj, powyżej łokcia, i uchwyt tarczy miał na brzegu. Dzięki temu nie przenosił całą długością ramienia, całego jej ciężaru i był w stanie utrzymywać ją bardzo długi, długi czas. Wreszcie krótki miecz, służący do krótkich starć. Tutaj też macie miecz. Krótki. Krótki, bo jeśli się ma w ręku 3-metrową dzidę, no to wtedy, kiedy podchodzisz do przeciwnika na metr, ta dzida ci się już nie przyda na nic. Możesz go nią ewentualnie stuknąć w głowę, to jest wszystko. Ale już krzywdy mu nią nie zrobisz, nie? Wtedy potrzebne jest coś krótszego, nie? I to jest miecz. Zwykle też każdy z hoplitów, albo prawie każdy, był procarzem albo łucznikiem. Tak wyczytałem. Kochani, hoplici to byli wolni ludzie. Rozumiecie? To nie była armia niewolników, to nie były zaciężne wojska. To byli wolni obywatele greckich polis, czyli miast, którzy stawali w własnym uzbrojeniu, ćwiczyli. Ćwiczyli od 7 roku życia.
Spartanie
byli hoplitami najwyższej klasy. Wszyscy Grecy ćwiczyli od 7 roku życia. Tworząc falangi właśnie, złożone z wolnych obywateli. Ci wolni obywatele stawali ramię przy ramieniu po to, żeby umieć nawzajem osłaniać się swoimi tarczami. Ponieważ jeśli popatrzymy na falangę, to jest falanga... Aha, popatrzcie, oni atakowali biegiem. Biegiem, chłop przy chłopie. W takiej odległości, że brzeg tarczy osłaniał prawą stronę ciała jego kolegi. Oni byli w stanie wykonywać manewry o 90 stopni w pełnym biegu, kiedy wróg pojawiał się z innej strony. Czemu o tym wszystkim mówię? To takie jest, nie? O, tu macie falangę, to już jest falanga macedońska, późniejsza. Tam już tam są włócznie jeszcze dłuższe. Czemu ci tak śmiesznie pod takim kątem trzymają? Po to, żeby strącać strzały, które lecą. Wykonywali w czasie tego jeszcze taki ruch, żeby te strzały mogły spadać. Bardzo, bardzo skuteczny parasol, że tak powiem, przeciwko strzałom. Rozumiecie? Pamiętajcie, że bezpieczeństwo tego żołnierza zależało od tego, który stoi obok. I, no tak, No tak. Jak wyglądały starcia? Wiecie, trochę jak we współczesnym rugby. Mianowicie, kiedy dwie falangi się zderzały z sobą, to co przeżyło od tych włóczni, to w końcu dochodziło do zderzenia tarczy o tarczę i jedna grupa tą drugą próbowała zepchnąć z pola. Między krzaki czy jakieś skały, tak żeby nastąpiło zniszczenie szyku i wtedy byli już ugotowani. Szyk był sposobem na prowadzenie walki. I to jest dość ciekawe, bo ta cecha arete, jeśli popatrzymy na to, co rozumieli przez bohaterstwo Grecy, może się odrobinkę uplastycznić w naszych umysłach. Rozumiecie, to nie chodzi o bęcwała z jakiegoś wiersza, który szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły i zdeptały na miazgę. To nie jest żadna odwaga. To jest głupota i nikt nigdy tak nie atakował. To jest tylko poezja. Głupia zresztą. To chodzi raczej o dyscyplinę w odpowiedzi na jakby, no, na polecenia wodza. Rozumiecie? Ci ludzie tutaj stali w tych szeregach nie dlatego, że ktoś im kazał albo pędził ich tam batem, bo to byli wolni ludzie, obywatele. Oni tam stali dlatego, że rozumieli cel. Ten cel, który im przyświecał, powodował, że stali ramię przy ramieniu, blisko siebie. Po to, aby przezwyciężyć wroga. Dodawajmy więc aretę do naszej wiary. Co też to może znaczyć? Cnota historycznie, bitwa pod Termopilami. Krzysiek, mogę cię prosić, żebyś ty przeczytał, bo ja tam z tyłu.
Starcie wojsk greckich z perskimi w sierpniu roku 480 przed Chrystusem na wąskim przesmyku Termopile w czasie II wojny perskiej. Armia perska, którą Xerxes prowadził, miała liczyć według Herodota 5 milionów 283 tysiące ludzi.
5 milionów.
W tym zdatnych do boju 2 miliony 640 tysięcy. W rzeczywistości nie mogłaby też tak wielka. Naukowcy są zgodni, że cała wyprawa liczyła około 500 tysięcy ludzi, w tym 300 tysięcy wojowników. Według Herodota wojska heleńskie składały się z 300 hoplitów spartańskich i innych. W sumie armia Helenów liczyć miała co najmniej 7200 zbrojnych.
7200 zbrojnych przeciwko 300 tysiącom według naukowców. Wiecie, ja tym naukowcom nie do końca dowierzam, ale niech im nawet będzie. Ogromna dysproporcja sił.
Bitwa była odzwierciedleniem spartańskich ideałów. Jednym z dowodów męstwa Spartan było zachowanie, na jakie się odważyli w obliczu pewnej śmierci, na propozycję Xerxesa, aby oddać przesmyk bez walki. Leonidas miał powiedzieć: chodź i weź. Z kolei, gdy jeden z mieszkańców Trachis powiedział, że łucznicy perscy wystrzelą tyle strzał, że zaćmią słońce, spartański hoplita Inekes odrzekł: świetnie, będziemy walczyć w cieniu.
Będziemy walczyć w cieniu. Co tam strzały? Rozumiecie tą myśl, którą chcę przekazać? To jest arety. Wiecie, że tam było dwóch Spartan nie mogło wziąć udziału w tej walce. Bo mieli chore oczy i nic nie widzieli. Jeden z rozpaczy, że przeżył swojego króla, później popełnił samobójstwo po prostu. Bo czuł się splamiony na honorze, chociaż był chory. A drugi w jakiejś kolejnej bitwie, no, też naprawdę samobójstwo popełnił, dokonał jakiegoś absurdalnego czynu po to, żeby zginąć. Bo im wstyd było. Chociaż to była plama na ich honorze. Nie mogli dokonać arety, nie mogli się tą cechą już więcej szczycić. Król Leonidas walczy otoczony z dwóch stron przez wroga. wie, że pozycja jest przegrana. A mimo to, ze względu na cel, na cel, którym jest powstrzymanie ogromnej perskiej armii prącej w kierunku Aten, decyduje się pozostać do końca i zginąć. Czy to nam coś mówi odnośnie chrześcijańskich cech? Czy to nam coś mówi odnośnie tego, jaki był Pan Jezus Chrystus? Pomyślmy o tym. I rzeczywiście ginie, on ginie, Spartanie walczą aż do końca, aż ginie ostatni z nich. Do ostatniego. Nie wzięto w niewolę ani jednego. Wiecie, my także w Polsce mamy polskie Termopile i jest kilka takich bitew, które możecie sobie przeczytać. Polacy też są bardzo walecznym narodem i wielokrotnie sprzeciwiali się wrogom dużo słabsi, dużo słabiej uzbrojeni, dużo mniej liczebni niż wrogowie byli. Nie wiem, czy już przeczytaliście? Najbardziej znana jako polskie Termopila jest obrona Wizny. To Mariusz mi podpowiedział, ja taki mądry nie jestem. Gdzie dysproporcja była taka, że po prostu aż, że głowa boli. 42 tysiące ludzi przeciwko 720 Polaków. I bitwa trwała 3 dni, dokładnie tak jak pod Termopilami. Niemcy wygrali, oczywiście. Przypadał prawie jeden samolot na jednego obrońcy. Dysproporcja porażająca. Zwróćcie uwagę, że nie mówi się o tego typu czynach Polaków. Prawie, że się nie mówi. Za to świętowane jest jakieś absurdalne walki w Warszawie, które doprowadziły do ruin naszą stolicę. Powstania styczniowe, które były jedną wielką klęską i różne inne rzeczy. Nie mówi się o zwycięstwach. Nie mówi się o dniach prawdziwej chwały. To nie jest normalne. O arety. Mówi się o martyrologii za to. Bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne. Po prostu dziwne. Co więc mamy dodawać do tej wiary? W trzecim wersecie ma je powiedziane, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Powiedzcie, przez jaką cnotę Chrystusa zostały nam darowane drogie i największe obietnice? Przez którą? Przez to, że uzdrawiał chorych. Przez to, że wypełnił zakon. Przez to, że był w stanie za nas umrzeć. Przez jego męstwo aż do śmierci. I to jest ta cnota. Pamiętajcie, kontekst jest królem. To o tej cnocie tu jest mowa. O tej cnocie w pojedynczej liczbie. W jaki sposób Pan Jezus okazał cnotę? Tą cnotę, to arety. Po pierwsze, aż do śmierci wypełnił powierzoną mu misję. Rozumiecie, na filmach o bohaterach nie ma nic większego, ludzie nie są w stanie wymyślić nic większego, niż jedynie bladą kopię naszego Pana i Zbawcy. Wszyscy ci bohaterowie wielcy, którzy dokonują tam cudownych czynów, czy giną, czy nie giną, to nieważne już potem. są tylko bladym odbiciem tego, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Rozumiecie to? Nie cofną się aż do śmierci. Popatrzcie na naszego Pana. Odnośnie dyscypliny. Był zawsze tam i czynił dokładnie to, czego chciał Bóg. Rozumiecie? To nie chodzi o dyscyplinę o charakterze ludzkim. To chodzi o świadomą zgodę kogoś, kto był równy Bogu. Syna Bożego. Na to, aby wypełniać wolę Jego Ojca. Pomyślcie o hoplitach, którzy byli wolnymi obywatelami miast. Którzy ze względu na cel, który był przed nimi postawiony, stali w szeregu ramię przy ramieniu, po to, aby wspólnie walczyć. Rozumiecie, niewolnik nie okazuje odwagi. Najemnik? Po co? On jest tylko dla pieniędzy. Odwagę może okazywać wyłącznie człowiek wolny. Spróbujmy to pojąć. Spróbujmy to przyswoić do naszych serc. Rozumiecie? To nie o to chodzi, żeby w tej chwili robić to, co nam każą inni, żebyśmy byli takimi kserokopiami. Ta armia tak nie wygląda. Świadkowie Jehowy coś takiego próbują robić. Głosiciele. To nie jest coś takiego. To nie jest coś takiego. Kościół to nie jest armia w takim sensie jak no, podległa jakimś ludziom inni ludzie ksero, którzy są identyczni. To jest raczej, rozumiecie, tacy ludzie nie okazują na dłuższą metę, nie okazują, oczywiście ja nie mówię wszyscy świadkowie tacy są, broń mnie Panie Boże. Są, byli i będą pośród nich na pewno ludzie, którzy chcą tego z całych sił i dążą do tego z całych sił i z odwagą, żeby pozyskać innych. Ja nie mówię, że tak jest zawsze. Niestety, taka armia w większości składa się z obojętnych ludzi. Ja ostatnio do mnie taki młody pan z młodą panią przyszli, ja ich rozpoznaję w jakiś sposób, rozmiar teczki, garnitur, wiecie. Postali trochę na tym podwyższeniu koło moich drzwi, nie zadzwonili nawet pod jeden numer. Po jakimś czasie spojrzeli na zegarek, odwrócili się i poszli. No tak wygląda służba najemnika, który musi. Bracia i siostry, czy rozumiemy, że my nie musimy? Czy jesteśmy gotowi stanąć w szeregu z braćmi i siostrami, jeden obok drugiego, ze względu na cel w górze? My nie musimy. No i wreszcie panowanie nad pokuszeniami. To jest też zwycięstwo. Zwycięstwo. Pan Jezus przez 40 dni na pustyni, kuszony, odnosi zwycięstwo w pięknym stylu. Kusiciel musiał odejść. Wreszcie Pan Jezus mówi, pod koniec już mówi: oto nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on nic we mnie. Piękna prawda. Niestety, na tym polu z przykrością muszę przyznać, że wciąż zdarza mi się upaść. Ale kiedy hoplita upadał, to miał się podnieść. Albo jego bracia zajmowali jego miejsce. A on po chwili znajdował się gdzieś z tyłu. Słuchajcie, cnota chrześcijańska. Oczywiście mamy wiele cnót, powinniśmy je rozwijać, ale w tym kontekście cnota chrześcijańska to jest przede wszystkim naśladowanie Pana w tym. Zostawiłem takie cztery kropeczki. Pomyślałem sobie, że być może ktoś z Was chciałby dodać coś, w czym nasz Pan okazał właśnie tę cnotę, cnotę bohaterstwa, męstwa. Czy przychodzi Wam jeszcze coś do głowy? Bo życie naszego Pana jest bardzo obfite. Ja nie mam patentu na wykorzystanie, na powiedzenie wszystkiego o naszym Panu. Kiedy opowiadałem mojej żonie, to ona mówi tak: no popatrz, jak traktował władców tego świata. Bez lęku. To też jest arete, z całą pewnością. Stanął przed królem, nawet mu nie odpowiedział. Nie? No to jest też należy na pewno do tych cech. Pomyślcie o życiu naszego Pana jak o życiu bohatera. Rozumiecie, że obraz Pana Jezusa w obecnym czasie jest mocno wykrzywiany. On jest przedstawiony jako, za chwilę będzie tak zwane Boże Narodzenie. Jezus malusieńki, płacze wstające, z zimna, Maryja nie ma pieluszek, górale grają na skrzypeczkach, wuj, osiołek, muchu, hają do tego reklama Coca-Coli w czerwonej mydce. Przepraszam, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? To jest biznes. Tak, Kasia, to jest biznes, masz rację. To jest biznes. Wiecie, te święta mają jedną zaletę. Ja często o tym mówię. Nikt nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że nie słyszał o Panu Jezusie. W żadnym przypadku. Z całą pewnością. Natomiast zwróćcie uwagę, jak bardzo, to już też mówiłem, ale też powtarzam, jak bardzo te religie, o rodzie być może takim, o jakim mówił Arek, jak bardzo lubią Jezusa słabego. Powiedzcie, jak często, wiecie, no, nasz kraj jest pełny wizerunków Pana Jezusa, chociaż Pismo Święte mówi, żeby tego nie robić, ale jak często widzieliście na przykład wizerunek Pana Jezusa zmartwychwstałego? Bo to jest taki z flagą w ręku. Bardzo rzadko, nie? A jak często widzieliście Pana Jezusa przybitego do krzyża? W chwili największego triumfu diabła. Jezus bezsilny. Albo małe dziecko. Słuchajcie, Pan Jezus Chrystus jest bohaterem. Nie małym dzieckiem, ani nie trupem wiszącym na drzewie. Czy my to rozumiemy? Czy my chcemy takiego Pana Jezusa, który jest dla nas wzorem w bohaterstwie? Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać Tobie i mnie. Czy rozumiesz cel? Bo jeśli nie rozumiesz celu, to nie będziesz się w stanie wykazać bohaterstwem. To będziesz jak ta mucha w latarce nadal. Robił to, albo tamto, cokolwiek byś widział, albo nie byś widział. Czy rozumiesz cel? Czy rozumiesz nagroda w górze? Co to znaczy? Czy masz to przed oczyma w swoim życiu? Rozumiecie? Ci mężczyźni, stając jeden przy drugim, oni oddawali swoje ciała, swoje zdrowie, swoje życie. Oni mieli własny sprzęt z sobą. Użyj własnego sprzętu, użyj własnego ciała, użyj swojego umysłu, aby osiągnąć nagrodę w górze. Bo warto. Jeśli nie rozumiesz, czym jest nagroda w górze, to celem dla ciebie będzie praca, wychowanie dzieci. To nie są złe rzeczy. Ale czym wtedy będziemy różnić się od niechrześcijan? To są dobre rzeczy, to też trzeba robić. czy chcesz utrzymać miejsce w formacji? Nie ma rozkazujących, szczególnie u nas. Jeden robi to, drugi robi tamto, dla wspólnego dobra. Tak wygląda Kościół. Pytanie jest, kiedy myślę o Kościele, to czy myślę o tym, co mogę mu dać? Czy myślę głównie o tym, co mógłbym od niego otrzymać? Po prostu jaka jest moja postawa? Czy przychodzę służyć? Czy moja postawa jest raczej roszczeniowa? Oczywiście w Kościele są słabi. Tych chroni mur tarcz. Są słabi i chorzy. Ale czy bycie słabym jest moim sposobem na funkcjonowanie w Kościele? Czy bycie słabym jest czymś, co chciałbym jak najszybciej zmienić? Aby móc stanąć obok mojego brata w tej nierównej walce. Akcent Ewangelii u Łukasza. Tam jest o wojnie. O wojnie przeciwko przeważającym siłom. To jest wojna. Przeciwko przeważającym siłom, w którym my musimy stanąć. I to są nasze pokuszenia, to są siły ciemności jak najbardziej. To jest ten świat, który nas zalewa swoimi tradycjami, Mikołajami i innymi bzdurami na każdym kroku, filmami jakimiś, nie wiem. To jest konkretna walka. Jeden prowadzi stronę internetową, ktoś kazanie głosi, zmieniamy się w tym głoszeniu. Ktoś naucza, ktoś gra, ktoś... Jaka jest nasza postawa? Czy moja postawa jest postawą tego hoplity, który chce stanąć obok tego drugiego ze względu na cel i okazać męstwo, czyli utrzymać między innymi, utrzymać miejsce w formacji. I naszym dowódcą nie jest, nie wiem, Łukasz, Krzysiek czy ktoś tam, tylko jest Pan Jezus w niebie. To On wyznacza nam nasze miejsce. Krótko mówiąc, to jest pytanie, krótko mówiąc, takie. Czy wiernie pełnisz służbę w Kościele? To jest to pytanie. Nie ma chrześcijan bez Kościoła. Nie da się tak żyć. Bo masz odsłonięty jeden bok. Nie da się. Jesteś słaby sam. Czy zechcesz więc ćwiczyć? Słuchajcie, my nie jesteśmy w sytuacji takiej, żebyśmy musieli oddawać fizycznie nasze życie za naszą wiarę.
Na tą chwilę.
Nie zawsze tak być musi. Ale są miejsca takie, jest ich bardzo wiele na tym świecie, gdzie nasi bracia umierają. Wiecie, bohater nie bierze się z przypadku. Ten bohater, o którym my mówimy tutaj, to jest ktoś, kto ćwiczył od 7 roku życia. Po to, żeby móc sprawnie pewne rzeczy robić. Wiecie, ja już dzisiaj nie mam czasu, żeby opowiedzieć wam o różnych ćwiczeniach, które są w Piśmie Świętym. W każdym razie ćwiczenie cielesne przynosi niewielki skutek, jak pisze Paweł do Tymoteusza. Duchowe natomiast tak. Dokładajmy do naszej wiary cnotę. Cnotę, która nie jest jedynie moją wewnętrzną zaletą charakteru, ale która musi być czymś w życiu społecznym zboru. Widzicie, my nie prowadzimy takiej ścisłej listy członków, ale obok nas czasami stają ludzie i idą. Obok mnie, obok Krzysztofa. I oni idą razem z nami, ramię przy ramieniu. Czy oni są członkami? Na pewno, że tak. Chociaż nikt ich nigdzie nie zapisał. Oczywiście, że tak. I współpracują w służbie, nawet przez bardzo długi czas, a my nawet sobie nie zdajemy często z tego sprawy, że w ogóle ktoś taki jest, który coś tam robi po cichutku, bez którego machina by się zatrzymała. Nie, Krzysiu? Są tacy. Ja wiem, o kim myślę. Wiecie? Są tacy. Czy chcesz ze względu na nagrodę w górze stanąć w tym szeregu obok nas? Bo to jest kwestia twojej woli. To jest kwestia świadomości tej nagrody w górze. To jest kwestia wiary, która jest dowodem na to, co w górze. Na co dowodem jest twoje życie? Na co? Czy twoje życie jest dowodem na nagrodę w górze? Na zmartwychwstałego Pana? To jest już koniec. Chcąc przejść do najbardziej konkretnych rzeczy, proponuję uporządkowanie swojego życia, tak żeby nie marnować czasu. Proponuję regularną modlitwę. Proponuję regularne studium Pisma. Wiem, że czasami jest to trudne, bo nie wszyscy regularnie pracujemy. Ja na przykład nie pracuję regularnie. Niestety. Ale jeśli jest to możliwe, spróbujcie wprowadzić trochę dyscypliny. Ćwiczyć się. Ćwiczyć się w tych duchowych rzeczach. Post jak najbardziej. Modlitwa. Uczestnictwo w nabożeństwach. Już nawet nie mówię. Uczestnictwo w nabożeństwach to jest po prostu podstawa absolutna wszystkich podstaw. Bardzo się ucieszyłem na przykład, że młodzież zaczęła swoje spotkania modlitewne organizować. To jest bardzo dobry krok. Bardzo się z tego cieszę. Czy jesteś z nami? Czy jesteś z nami, czy się tylko przyglądasz, jak nam idzie, dobrze czy źle? Rozumiecie? Możesz być naszym fanem. Ja się cieszę z każdych fanów. To jest fajne. A najbardziej cieszę się z brata, który stoi obok mnie. Siostry. Macierzyństwo. Wychowanie dzieci. To jest arety dla kobiet. Trudne. Bycie dobrą żoną. Bardzo trudne czasami. Szczególnie tych kobiet, które mają niewierzących mężów. Których mają pozyskiwać bez słowa. Bardzo trudne. Ale to jest arety. Po prostu. Ja mam takie powiedzenie dla samego siebie. Dwa mam powiedzenia, którymi się chciałem podzielić. Jedno używamy razem z żoną, a jego autorem jest Martin Luther, który zwykł mawiać do siebie w chwilach słabości. Na kolana leniwy łotrze. Tak, jesteśmy leniami, wszyscy. Nie myśl, że ty nie jesteś, nawet jeśli jesteś bardzo zapracowany. W naturze najchętniej byśmy robili tak, żeby ręce i nogi miały spokój. Więc jesteśmy leniwymi łotrami, przemawiajmy czasami do samych siebie. Warto jest stanąć w tej dyscyplinie ramię przy ramieniu z naszymi braćmi. Sami, od siebie. Ja ci nie powiem, jaka jest służba do wzięcia, co jeszcze trzeba zrobić. Bo jak ja ci powiem, to będziesz najemnikiem. Jeśli sam znajdziesz cel, to staniesz się bohaterem. I to jest ta różnica. Pomyśl o tym. Miałem to drugie powiedzenie powiedzieć, ale już nie powiem. Dziękuję wam za uwagę. Niech was Pan Bóg błogosławi.